Radiowy kinematograf.
W radiowym kinematografie, proszę Państwa, dzisiaj rozmowa o filmie dokumentalnym. Filmie zatytułowanym Zamichniów. Przedstawiam Państwu gościa audycji, jednocześnie reżysera tego obrazu, Dawid Szpara w studiu. Witam Cię, dzień dobry.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Może powinniśmy naszą rozmowę zacząć od przypomnienia, że 12 i 13 lipca 1943 roku w Michniowie, małej miejscowości, wiosce, na Kielecczyźnie doszło do tragicznych wydarzeń. 80 lat temu dokładnie spacyfikowano tę wieś. Twój film opowiada o tych wydarzeniach, ale także o wielu kontekstach, które z tym wydarzeniem się łączą.
Tak, przedstawiamy po raz pierwszy publiczności tę historię, która się wydarzyła właśnie 80 lat temu w Michniowie, w niewielkiej wsi, we wsi, która liczyła około 600 mieszkańców. I tam 12-13 lipca najpierw 108 osób i kolejnego dnia również najazd Niemców i od najmłodszych dzieci, od 9-dniowego Stefanka Dąbrowy po kobiety i starców kończąc, zamknięto ich w 6 stodołach i spalono. Dlaczego? Ponieważ tutaj partyzanci, którzy działali pod dowództwem Jana Piwnika Ponurego, robili różne akcje dywersyjne i akurat padło na mieszkańców Michniowa.
To był odwet, tak?
To był odwet, ale nie od razu, ponieważ odwet dopiero był za pierwszy dzień, kiedy partyzanci dowiedzieli się, że w Michniowie, tam gdzie są ich dzieci, żony, rodziny, doszło do tak bestialskiego mordu, postanowili wysadzić pociąg w Berezowie. Wysadzając ten pociąg, napisali napis za Michniów. O tym dowiedziawszy się właśnie Niemcy, postanowili drugi raz przybyć do wsi Michniów, już nie tak wcześnie rano. Zebrali wszystkich ludzi i zapędzili ich do kolejnych stodów i tam spalono.
W twoim filmie występują świadkowie tamtych wydarzeń, rodziny. To oczywiście osoby, które dzisiaj mają wiele lat. I oni opowiadają, co wydarzyło się właśnie wtedy, jaka panowała atmosfera, jak oglądali śmierć swoich bliskich. To są niezwykle przejmujące świadectwa. Każdy, kto ogląda, zwłaszcza te fragmenty twojego filmu, no jest głęboko poruszony.
Myślę, że tak. To są unikatowe nagrania. Zresztą dodam, że niepublikowane dotąd. Mhm. Są to materiały, które były w ramach konotacji przeprowadzanej na mieszkańcach Michniowa, zgromadzone jakieś 15, może 20 lat temu.
Były jakieś prywatne nagrania dokonane przez, nie wiem, historyków, badaczy?
Z jednej strony mamy panią Ewę Komańską, która była kustoszem wiele lat mauzoleum, zresztą do tego roku, ale są też wcześniejszego kustosza muzeum, który też zbierał, no i też kilku pracowników, którzy tam, prawda, w mauzoleum to skrupulatnie dokumentowali, zbierali, jeździli nie tylko po Michniowie, ale też i poza. I ci ludzie rzeczywiście, zresztą co widać w filmie, oni naprawdę jakby te obrazy, te wspomnienia ich rodzin, ale nie tylko, bo tam część jest i ludzi, którzy bezpośrednio była świadkami tego, co się wydarzało, jako małe dzieci. I te emocje, które im zostały, one są bardzo głębokie. Oni przeżywają, oni pamiętają dokładnie jak w czasie, jakby to była taka chronologicznie zaprogramowana pewna taka pamięć emocjonalna. Tutaj podjechali Niemcy, tutaj mamusie wzięli do lasu, tutaj rozstrzelali tatusia, a tam brata palili żywcem, a tam bito. To są takie momenty, kiedy się tego słucha, bo łatwo jest jakby z perspektywy takiego obserwatora, gdzieś słuchacza w internecie czytając, czy nawet słuchając, a było spacyfikowanie, była pacyfikacja. Ale czym była ta pacyfikacja dla tych mieszkańców? Przecież to jest 204 mieszkańcy, to jest praktycznie 2/3 wsi zniszczono z powierzchni ziemi.
No tutaj jeszcze to okrucieństwo wyrażone w tym, że to jest spalenie ludzi w stodole. Wielu twoich rozmówców, bohaterów tego filmu uważa to za nadzwyczajny rodzaj barbarzyństwa, upokorzenia ofiar, dodatkowe upokorzenie ofiar.
817 pacyfikacji na ziemiach polskich, wsi polskiej. Tutaj doszło do spalenia tego najgorszego barbarzyństwa, bo wcześniej w innych miejscowościach, owszem, były spędy, było rozstrzelanie, innego rodzaju upokorzenia zadawane przez Niemców, natomiast tutaj było spalenie. Tu było spalenie na oczach innych, jakby to jest coś, co właśnie jest takim aktem potężnego barbarzyństwa. Jak mówi zresztą nasza rozmówczyni i nasza kustosz mauzoleum, ona kiedy pytała się tych świadków, mówi: pani Ewo, myśmy nimi oddychali. Myśmy nimi oddychali.
No, 6 stodół płonęło. Przyglądała się temu pozostała część mieszkańców Michniowa i nie mogli zrobić nic. Niektórzy z bohaterów twojego filmu opowiadają, że mężczyźni zwłaszcza próbowali zrobić jeszcze podkop pod tymi stodołami, uciec w jakiś taki właśnie sposób. I kilku się udało, po czym zostali złapani przez Niemców i do płonących stodół wrzuceni.
ten czas, w którym to działo się, był tak szybki, że praktycznie przy takiej pacyfikacji to są momenty. Niemcy od razu zabierali i mordowali, jak tylko kogoś znaleźli tutaj, więc nie było tutaj możliwości jakiegoś uratowania się. Czy nawet, jak rozmawialiśmy wcześniej, o partyzantach, którzy czy mogliby pomóc, czy nie. Oczywiście jest taka szeroka dyskusja wśród mieszkańców Michniewa, którzy jeszcze żyją, dlaczego ci partyzanci nie wyszli, dlaczego ci partyzanci jakoś nie zrobili.
Interweniowali.
No właśnie, nie interweniowali, ale z drugiej strony to wcale nie było takie proste i łatwe, bo pamiętajmy, że jakakolwiek w tamtym czasie akcja dywersyjna ze strony partyzantów kończyła się od razu potężnym pogromem ze strony wroga. Palenie całych wiosek. To było jeszcze większe konsekwencje niż to, więc trzeba było bardzo mocno wysublimować na ile mogę. No i tu jest ta granica pomiędzy bezradnością, a tym, że chcę. Tym bardziej, że no ja tu mam żonę, matkę, dziecko, rodzinę całą swoją. Decyzja jest naprawdę trudna dla mnie, jako dla człowieka.
Film opowiada o tych tragicznych wydarzeniach 12 i 13 lipca, ale także opowiada o tym, co zdarzyło się potem. Ta wieś właściwie zniknęła. Mieszkańcy uciekli, bo bali się, że Niemcy powrócą. Wrócili dopiero, gdy Armia Czerwona wyzwoliła te tereny. Co więcej, zaczęli odbudowywać swoje domy, które zostały kompletnie zniszczone. Wiele z nich przestało istnieć, chociaż zostały na przykład fundamenty. I też taka wzruszająca historia, jak opowiadają, że właśnie na tych fundamentach budowali nowy dom.
Tak.
Dlaczego wrócili, jest pytanie, skoro tak złe skojarzenia mieli z Michniowem i z tą przeszłością.
Dlaczego wrócili? Chciano im dać wioskę inną,
tak,
która nazywałaby się jak Michniów. Chcieli im proponować
takie inne
ziemie. Były takie propozycje, chcieli inne ziemie. Jednak ta pamięć, ta krew tutaj przelana za te rodziny, za to wszystko, tych ofiar była tak mocna u Michniowian, że nie pozwolili sobie na to, żeby gdzieś indziej ta wieś mogła się znaleźć. Próbowałem się, rozmawiając ze świadkami, jakby dowiedzieć, dlaczego nie chcieli spróbować takiej pacyfikacji. Tam zostało kilka domów, ludzie gdzieś tam mieszkali u pobliskich miejscowościach, czy gdzieś tam
w innych wioskach,
tak. Ale jednak tu mieli groby swoich bliskich. Tutaj mieli ich ziemię, ich tutaj serce, ich duch taki został w tym miejscu. I tak naprawdę nikt jednoznacznie nie odpowie, dlaczego nie. Po prostu oni cały czas mieli tą sobie tą pamięć, która im nie pozwoliła na zmianę.
Ważną częścią twojego filmu jest właśnie rozważanie na temat pamięci. Warto przypomnieć naszym słuchaczom, że w Michniowie jest piękny memoriał, wspaniałe miejsce, które upamiętnia te wydarzenia. To jest także niezwykłe miejsce ze względów architektonicznych. Całe mauzoleum to jest właśnie 6 stodół ułożonych wzdłuż. Przy czym ta pierwsza rzeczywiście przypomina konstrukcję stodoły, ale ta ostatnia jest właściwie budynkiem rozsypującym się,
jest taka zawalona. No, projekt jest fenomenalny. Pierwsza część jest jakby taką kaplicą, kiedy się wchodzi. Tam są też urny różnych ofiar, ale nie tylko z Michniowa, ale też z całej Polski, bo nazywa się ten obiekt Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskiej. I tam są zebrane ze wszystkich 817 pacyfikacji w Polsce krzyże, które upamiętniają te wszystkie pacyfikacje. Tam są też urny z prochami, które docierały przez wiele lat, jeszcze był wcześniejszy taki stary budynek. Jak się wchodzi, jest tam w ogóle tak estetycznie. Każde kolejne przejście tam jest podzielone też tematycznie na różne, na pacyfikację wsi polskiej, na pacyfikację Michniowa, drugą wojnę. No, tam
wykład historii.
Tam się przechodzi aż do tego Michniowa, czyli do takiej ostatniej, tam piąta i szósta część jest poświęcona pacyfikacji Michniowa. Natomiast obiekt robi bardzo duże wrażenie. Jest to obiekt, który został otworzony w ubiegłym roku przez prezydenta. A mauzoleum też jest efektem ustawy, która była przez polski Sejm w 2017 roku, ponieważ ustanowili parlamentarzyści Dzień Walki Męczeństwa Wsi Polskich. I dzięki temu to mauzoleum, jako ten symbol w ogóle wszystkich wsi, martyrologii wszystkich wsi polskich w Michniowie, stał się właśnie takim obiektem na mapie Polski i jest to obiekt potrzebny, obiekt ważny i myślę, że tutaj warto odwiedzić go.
Myślę, że niewiele osób, słuchając naszej rozmowy, wie, gdzie Michniów jest i słyszało o tych wydarzeniach. Całym szacunkiem do wiedzy historycznej.
Na pewno. Sam, kiedy przyszedł do mnie producent Adam Gryczman i zaproponował mi zrobienie tego filmu, mówi, że jest taka miejscowość. On troszkę poznał tej historii przez pewnego pana, natomiast nie wie, jak dalej można było o tym powiedzieć, bo historia jest ciekawa. No i pojechaliśmy tam 2,5 roku temu i rzeczywiście to miejsce jest w ogóle nieznane. W ogóle ta pacyfikacja nie jest znana w świadomości Polaków, w świadomości Europejczyków. Zwróciłem uwagę na to, że Adam, ten film, czy w ogóle ta historia, powiedzenie jej, powiedzenie tego wszystkiego jest ważne, aby dotarło to do szerszego grona odbiorców, więc myślę, że to jest bardzo potrzebny też i film, i wiedza o tym.
Ty w ogóle specjalizujesz się w filmach dokumentalnych, które dotyczą historii tej właśnie zanurzonej w okresie II wojny światowej. Zrealizowałeś mnóstwo ciekawych obrazów dokumentalnych. Otto Szimek, Wierny sumienia, bardzo znany twój film, opowiadający również niezwykłą historię austriackiego żołnierza Wehrmachtu, 19-latka, który odmawia strzelania do ludzi. Za co zostaje ukarany, zostaje rozstrzelany. Też historia przez wiele, wiele lat zapomniana, przemilczana. Wyciągnąłeś ją na światło dzienne, opowiedziałeś o niej. Co więcej, no, stworzył się rodzaj kultu Otto Szimka przecież.
Tak, stworzył się jeszcze w latach 70., 80. Później troszkę zapomniana ta postać, ze względu na to, że cały czas szukano ciała w Machowej, tam na cmentarzu.
Tam został pochowany.
Jednak najnowsze badania, to nie jest tajemnicą, co teraz powiem, już po filmie, ponieważ ten film był taki równolegle prowadzony z tymi badaniami z Lubina przez pana doktora Pawlikowskiego. Georadarem, który była badana ziemia, no nie potwierdziła DNA Otto Szimka. Jest tam pochowany, natomiast inny żołnierz, również podobny wiekiem do Ottona. Ale to już pomijając sam fakt, czy on tam jest, on pochowany czy nie, no tutaj bardziej patrzymy na postać. To mamy tutaj jego listy, jego zapisy, jego pamiętniki, jego korespondencje. Niesamowity młody człowiek, pełen odwagi, dokonując wyboru, dokonał, myślę, dla siebie właściwego, bo można go oczywiście doceniać jako dezertera, czy postać, która jakby nie chciała służyć, czy odmawiała rozkazu, ale z drugiej strony to jest wojna i jakby nie godzę się z tą wojną, nie mam potrzeby zabijania, ponieważ mam jakieś swoje wartości, którymi się kieruję. Szimek miał tą wartość, pochodził z domu, z rodziny ułożonej, wierzącej, rodziny, która bardzo mocno wpłynęła na jego wychowanie w młodości. Stąd też myślę, że jego działanie na froncie było takie, nie inne, więc postać jak najbardziej, która mnie się spodobała za swoją postawę, za swoją odwagę, za swoją, taką można powiedzieć, nawet niezłomność. W jego list ostatni z matką, z którą się żegnał, kiedy mówił, że sam jestem gotów oddać życie, ponieważ wszystko po śmierci wyjdzie. Nikogo nie zabiłem. Te wszystkie listy, te wszystkie jego relacje też, jego kolegów z frontu, którzy tak naprawdę jak szli go rozstrzelać, to jeden z nich opowiada, że to był najgorszy dzień jego życia, że było coś niesamowitego. Tak, nie mógł nawet podnieść tej broni, po prostu wszystkim się trzęsły ręce. Oni poszli tam w Lipinach za kościół go rozstrzelać i jakby nikt nie chciał go strzelać, bo był tak dobrym kolegą, tak dobrym człowiekiem, tak. Po prostu.
No ale też twój film Pan Apoteker to opowieść z kolei z Tarnowa o aptekarzu, który udziela pomocy też w okresie II wojny światowej żołnierzowi niemieckiemu.
Tak, ale to była fascynująca dla mnie historia. To była historia, która leżała w szufladzie kilka lat i nie można było jej zrealizować ze względu na to, że to był krótki metraż, scenariusz napisany wcześniej przez Michała Wojtasika. Później trochę zmodyfikowaliśmy go razem. Natomiast ta historia chłopaka, który, młodego również żołnierza z Berlina, który przychodzi w noc wigilijną do Pratkiewiczów i prosi o lekarstwo. Ta rodzina, a właściwie Pratkiewicz, głowa rodziny, która przyszła kilka dni wcześniej przed Wigilią, została wypuszczona z więzienia z Warszawy. Rodzina wykupiła go i teraz syn jego wrócił z Dąbrów, gdzie 30 kolegów spalono żywcem w Dąbrach w stodole.
No to doświadczenia mają tragiczne.
Tragiczne. I teraz przychodzi do nich w środku Wigilii, puka ktoś do drzwi, gwałtownie bije. Oni otwierają, prosi Niemiec młody, pan Apotekę, da mi pan lekarstwo. I ten ojciec, mimo szoku rodziny, wszystkich tam, którzy byli na tej Wigilii, on schodzi do tej apteki, przynosi to lekarstwo, daje żołnierzowi i jeszcze go zaprasza do stołu wigilijnego. Ten żołnierz nie za bardzo niemiecki chce usiąść, ale on mówi, dzisiaj jest Wigilia, dziś jest taki dzień, że musisz z nami usiąść. I co się dzieje? Po bardzo wielu latach przychodzi list do apteki, podpisany tak, kościół z dwoma wieżami obok apteki. I w tym liście jest napisane podziękowanie matki, która mówi, że jestem Greta von Renkow, jestem matką Hansa. Hans u państwa był kilka lat wcześniej w domu, podczas Wigilii. Państwo go przyjęliście, daliście mu leki. Niestety Hans po powrocie zmarł na gruźlicę. Jednak jako matka chciałam dopisać do państwa list, ponieważ on prosił mnie przed śmiercią, żebym do państwa napisała, że ja mogłam zobaczyć tego syna, że ten syn wrócił.
Zwracam uwagę, że ciekawią cię losy niejednoznaczne. Już chciałem zapytać, jak zbudować i jak opowiedzieć jakąś ciekawą historię za pomocą kamery i konwencji kina dokumentalnego, ale ty trochę już to zdradziłeś. Trzeba znaleźć interesującego bohatera.
Przede wszystkim bohatera, historię, która mu towarzyszy. Mnie bardziej ciekawi zawsze to, jak bardzo bohater... Każdy z nas dokonuje różnych wyborów, tylko to, jakie już dokonujemy, to zależy od doświadczeń człowieka, na ile mamy tej odwagi do tego, aby stanąć w sytuacji bardzo trudnej jakiegoś wydarzenia, okoliczności, tak na przykład czy Sitko, czy Simek, czy pana Poteker. Właśnie to są postacie, którzy dokonują tego wyboru, nie patrząc jakby na siebie, tylko patrząc na bliźniego. Dlatego oni są bohaterami dla mnie.
Praca nad filmem dokumentalnym to jest także zgromadzenie odpowiedniego materiału, na przykład fotograficznego. To jest jednak przebywanie w archiwach. To jest szukanie czasami beznadziejne, bardzo trudne.
Bardzo trudne. I to jest taka może najmniej przyjemna część filmu, no bo no jednak trzeba siedzieć. No przy filmie Zamichniów blisko rok. Blisko rok musieliśmy szukać materiałów, nie tylko w IPN-ie, bo opowiadamy o czymś, prawda? Ale teraz musi być jakaś taka tematyka, żeby ilustrować tą narrację cały czas. Więc tu jest rzecz, że no nie ma takiego materiału zachowanego. Bardzo dużo jest fotografii, gdzie tam...
Oczywiście widzom wydaje się, że to są wszystko fotografie, które zostały zrobione w tym miejscu,
tak,
w tej sytuacji. No, rzadko się tak zdarza, by taka dokumentacja przetrwała.
Czy może tam gdzieś taka, która powiedzmy jest stricte jak spalenie stodu, ktoś tam zrobił zdjęcie z Niemców. No jak na przykład jak egzekucje, też były zdjęcia. Natomiast jakieś takie zdjęcia, które na przykład mówią o jakiejś tam odbudowie, powiedzmy nie wiem, wioski, czy na przykład o jakichś przesłuchaniach, czy na przykład grabieży, prawda, mienia. Tego było bardzo mało. A cały czas mówiliśmy przede wszystkim o tych ludziach, o ich życiu codziennym, więc też bardzo dużo musieliśmy takich właśnie szukać związanych z tym.
No to jeszcze jedna rzecz, w filmach dokumentalnych ty także bardzo często posługujesz się scenami fabularnymi. To już prawie norma, że w dokumencie pojawiają się fragmenty inscenizowane.
Tak, tylko te fragmenty w moim filmie są o tyle też wyzwaniem, że są historyczne. No tak. Więc druga wojna to są rekonstrukcje, to są militaria, pojazdy, uzbrojenie, to są statyści, to są żołnierze. Niby mówi się dokument, taka prosta forma fabularyzowana, ale jak się wchodzi już w ten proces produkcji fabularnej, to się ona niczym nie różni od normalnej fabuły, tylko wymaga też dużo organizacji. Jest to dla mnie fajnym wyzwaniem, ale też bardzo ciekawym, coś co mnie szalenie zawsze pociąga, bo jednak kiedy nawet dajemy szansę, ja staram się zawsze dawać szansę właśnie takim różnym lokalnie, młodym ludziom, czy nawet i starszym, i dorosłym osobom, które gdzieś tam organizujemy castingi, ci ludzie przychodzą, ci ludzie chcą tam grać jakieś epizody, wystąpić w filmie i być może dla nich to jest jedyna szansa w życiu, gdzieś tam, kiedy mogą, nie wiem, przebrać się za żołnierza, czy ludność cywilną, czy jakąkolwiek inną postać, zawsze zostawały fajne, pozytywne emocje, taki oddźwięk tego, że ci ludzie potrzebowali tego i oni się cieszą tym.
Ale też włączyli się w jakąś myśl, która została im zaproponowana. To też jest taki akces do, powiedziałbym, takiego emocjonalnego potraktowania również tego, co ciebie przejmuje.
Bardzo, bardzo cenię tą pracę z tymi ludźmi. Wydaje mi się, że im bardziej regionalnie też działamy, tak teraz choćby w Mielcu, gdzie bardzo dużo młodzieży ze szkół średnich, grup rekonstrukcyjnych, pana Adama i nie tylko, właśnie brało udział w tym. Jest to naprawdę bardzo fajna współpraca i myślę, że mogę tutaj z taką pełną satysfakcją powiedzieć, że no było warto zrobić ten kolejny film w Mielcu.
To życzę ci, by kolejne twoje produkcje filmowe były równie interesujące, a może na horyzoncie gdzieś pojawi się film fabularny i historyczna pasja twoja znajdzie ujście już w pełni.
O tej fabule to już mnie męczą wszyscy i koledzy i nie tylko, żeby ją zrobić. I był taki zamysł, był projekt, natomiast no troszkę pandemiczne plany nam posypały się. Mieliśmy praktycznie już cały zespół. Chciałem zrobić swój pierwszy film. Oczywiście też w okresie II wojny, ale miała być to fabuła, już nie dokument. Nie wyszło, no ale cóż, jeszcze wszystko przed nami.
Bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dawid Szpara, reżyser, dokumentalista, między innymi autor filmu Zamichniów. Polecam państwu
jeszcze
ten obraz.
Chciałem kogoś pozdrowić, jeśli mogę.
Bardzo proszę.
To chciałem pozdrowić serdecznie szefa wszystkich krzewu, Krzysia Przywarę z Mielca, z klubu Hades, i Beatkę oraz Igora Wojciechowskiego. Serdecznie was pozdrawiam, jeżeli słuchacie jeszcze.
Pozdrawiam, Dawid Szpara. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Radiowy kinematograf.